Mili w Panu bracia, drogie siostry, zanim przejdziemy jeszcze do naszych rozważań, chciałbym, aby do tych pozdrowień, które już braterstwo usłyszeliście, dołączyć także miłe braterskie pozdrowienia od zboru Pana w Krakowie. Sporą grupką tutaj gościmy dzisiaj, ale jako pierwszy z krakowskich braci służę, dlatego pozwalam sobie przekazać również od naszego zgromadzenia serdeczną braterską miłość dla Was. Kochani w Panu, tak jak mój przedmówca, brat Leszek, chciałbym skoncentrować się na tym, co jest tematem przewodnim naszej społeczności, naszej dzisiejszej konwencji. Poniekąd będę chciał wrócić na chwilę do miłej społeczności, jaką mieliśmy przez 10 dni z młodzieżą na kursie biblijnym w Czersku, bo to był jeden z tematów, nad którym tam się zastanawialiśmy. Chciałbym mówić o tym, w jaki sposób Chrystus jest naszą drogą do Boga, jak na tą drogę powinniśmy wkroczyć. Brat przewodniczący powiedział, że temat będzie skierowany szczególnie do młodych, do tych, którzy być może w swoim życiu przed nimi są jeszcze te decyzje, które nie należą do łatwych. Ale tak jak też powiedział brat, do młodzieży zaliczają się i ci, którzy są w wieku 50+, może więcej. Mam nadzieję, że przy pomocy Pańskiej wszyscy będziemy mogli coś wynieść z tych rozważań, coś skorzystać. Odpowiedział mu Jezus: ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Chciałbym, kochani braterstwo, aby w tych rozważaniach nawiązać do tego, co mówi apostoł Paweł. Choć może bardzo w nieudolny sposób, ale chciałbym apostoła Pawła choć troszkę umieć naśladować. Naśladować w tym, o czym pisze w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale drugim. Przeczytajmy wersety pierwszy i drugi. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże, albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. O takim Jezusie, o takim naszym Panu chcemy dziś powiedzieć. Chcemy mówić o drodze do Boga. Czyli chcemy mówić o tym, jaką jest nasza Ewangelia. Bo być może na tej sali są młodzi bracia, młode siostry, ale może są także nasi przyjaciele, którzy po raz pierwszy być może goszczą wśród nas. Chcieliby się dowiedzieć, jaką my mamy Ewangelię. Czy ta Ewangelia jest tą samą, którą głosił apostoł Paweł? W liście do Galacjan apostoł Paweł pisze, że nie wolno głosić innej Ewangelii. I ja nie chciałbym głosić innej Ewangelii. Dlatego chciałbym, aby nasze rozważania były z Bożym Słowem w ręku. Abyśmy wszystko, co mówili, potwierdzali tym Słowem. Dlatego tak często będziemy sięgać do nauczania samego Pana Jezusa. Będziemy często sięgać do nauczania Jego apostołów. Jaka jest nasza Ewangelia? Otwórzmy ją i czytajmy. Na początek, kochani w Panu, chciałbym, abyśmy dokonali pewnego eksperymentu myślowego. Chciałbym, abyśmy sobie wyobrazili, kim bylibyśmy bez naszego Pana Jezusa Chrystusa? Kim bylibyśmy bez Jego śmierci? Kim bylibyśmy bez Jego zmartwychwstania? Nasz stan bardzo dobrze opisuje apostoł Paweł w liście do Efezjan. Pisze co prawda do pogan, ale myślę, że dobrze te słowa opisują dobrze opisują sytuację, w której byśmy się znaleźli, gdybyśmy nie spotkali na naszej drodze Chrystusa. List do Efezjan, rozdział drugi, wersety od 10 do 12. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Przeto pamiętajcie o tym, że wy niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, którzy nazywają obrzezanymi, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom zawierającym obietnice, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Takimi byśmy byli. Przede wszystkim wskutek ciążącego na nas grzechu i związanego z nim oddalenia od Boga, związanego z tym grzechem wyroku śmierci, który trwa aż od czasów Adama, bylibyśmy pozbawieni jakiejkolwiek nadziei życia. Nasza śmierć byłaby śmiercią wieczną i nieodwołalną. Naszych wszystkich radości i nadziei moglibyśmy upatrywać jedynie tu, w tym życiu. Musielibyśmy pogodzić się z faktem, że śmierć na tej ziemi to definitywnie zakończenie wszystkiego, całej naszej egzystencji. W takiej sytuacji nie pozostaje po nas nic w Bożej pamięci, bo nie byłoby nawet takiej potrzeby, gdyby nie istniała nadzieja zmartwychwstania, którą mamy w Chrystusie. Kochani, zauważmy, jak trudne byłoby nasze życie, w którym brak jest jednej ważnej rzeczy. Brak jest nadziei. Jakiego przerażającego wymiaru nabrałyby nasze teraźniejsze kłopoty, nasze teraźniejsze trudności, gdyby nie było szansy na to, co ma nastąpić potem. Gdyby grób kończył w naszym życiu absolutnie wszystko. Bez Chrystusa nasze życie praktycznie nie miałoby żadnego wyższego celu poza naszą ziemską egzystencją, zaspokojeniem naszych ziemskich potrzeb, zaspokojeniem pożądliwości ciała. Może tylko nieliczni poszukiwaliby w tym życiu jakichś innych wartości. Ale wszystkim towarzyszyłaby przerażająca świadomość, że nasze istnienie praktycznie w niczym nie różni się od bytu zwierząt, które pojawiają się i w niedługim czasie bezpowrotnie giną. I kochani, tak mogłoby z nami być. I nawet nie moglibyśmy mieć o to pretensji do Pana Boga, bo przecież realizowałby się Jego sprawiedliwy wyrok. Pan Bóg dał pierwszym ludziom w raju bardzo jasne i czytelne zasady. W Księdze Rodzaju powiedział: ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Umowa była bardzo jasna. I myślę, że gdybyśmy chcieli wytoczyć Panu Bogu proces, to w każdym sądzie przegralibyśmy ten proces, gdybyśmy chcieli zaskarżyć Pana Boga o niedotrzymanie umowy z człowiekiem, o przekroczenie Bożych zasad, złamanie warunków posłuszeństwa sprowadziło śmierć. I to nie tylko dla samych pierwszych rodziców, ale i na ich potomstwo, do którego wszyscy się zaliczamy. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 5, wersety 12 do 14 wyjaśnia, że grzech otrzymaliśmy w spadku po naszych rodzicach. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. Kochani, nasze życie bez Chrystusa, bez nadziei, byłoby czymś naprawdę przerażający. Ale Pan Bóg nie chciał, by taki stan trwał wiecznie. Pan Bóg nie chciał, by człowiek, którego stworzył, by człowiek, którego pokochał, musiał na zawsze umierać. Prorok Ezechiel wyraża uczucia Pana Boga, który nie pragnie śmierci człowieka, nawet takiego człowieka, który jest grzeszny, bo sprzeciwił się Bożym prawom. Pan Bóg chce, by człowiek, którego stworzył, żył. Księga Ezechiela, rozdział 18, werset 23. A zaż ja się kocham w śmierci niepobożnego, mówi panujący Pan, i zali nie raczej, gdy się odwróci od dróg swoich, aby żył. Pan Bóg nie kochał się w śmierci niepobożnego. To było też powodem, że Pan Bóg przed założeniem świata przewidział baranka niewinnego i nieskalanego, jak napisał apostoł święty Piotr. Przewidział Chrystusa, aby Jego krew i dar Jego życia mogły się stać odpowiednim zadośćuczynieniem dla prawa sprawiedliwości, by człowiek miał nadzieję życia. W psalmie 33, w wersecie 11 czytamy zadziwiającą rzecz, że Boże dzieła nie dzieją się w sposób chaotyczny, przypadkowy, ale że Pan Bóg zaplanował to wszystko, co czyni. Plan Pana trwa na wieki. Zamysły Jego serca z pokolenia w pokolenie. Zauważmy, z pokolenia w pokolenie, czyli dłużej niż obejmuje nasz wzrok jednego pokolenia. Często patrząc z perspektywy jednego pokolenia, wydaje nam się, że Pan Bóg jest kimś zupełnie innym, że zupełnie inne plany ma, a może posuwamy się do takiego wniosku, że Pan Bóg nie ma żadnego planu dla ludzkości. Dopiero patrząc z szerszej perspektywy, patrząc z pokolenia w pokolenie, możemy zauważyć harmonię w Bożych działaniach. Najważniejszą częścią tego planu było przygotowanie zadośćuczynienia, przygotowanie okupu, aby człowiek mógł ponownie nabyć utracone prawo do życia, ale także czegoś się nauczyć z czasów, gdy na ziemi panował grzech. W przeciwnym razie, jak powiedzieliśmy już na początku, jakiekolwiek dalekosiężne plany Pana Boga byłyby niecelowe, jeśli człowiek nie miałby żyć na tej ziemi. Istotnym i charakterystycznym elementem Bożego planu jest to, że jak powiedzieliśmy, sprawy dzieją się w swoim czasie, ani zbyt późno, ani też zbyt wcześnie. I chociaż zapowiedź zmiażdżenia głowy węża, czyli szatana, pojawia się już w raju, czas wypełnienia tej obietnicy należał wtedy do dalekiej przyszłości. Oczywiście dalekiej z ludzkiej perspektywy, ale nie z Bożej. Apostoł Paweł w liście do Galacjan w rozdziale 4, w wersetach 4 i 5 pisze na ten temat. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu. Danie przez Pana Boga swojego Syna było dowodem Jego wielkiej miłości do człowieka i umożliwiało osiągnięcie prawdziwego życia już bez perspektywy umierania, życia wiecznego. Tutaj chciałbym przytoczyć znany werset, który często śpiewamy. Werset z Ewangelii świętego Jana 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Czasem może te słowa nie docierają do nas z wystarczającą mocą, ale zauważmy, wszystko, co Pan Bóg uczynił dla człowieka, było wynikiem Jego wielkiej miłości. Pan Bóg dzięki swojej wielkiej miłości, ale także mądrości w swoim Synu przywraca człowiekowi możliwość życia. Pan Bóg, mówiąc współczesnym językiem, usuwa przeszkodę prawną w postaci grzechu pierworodnego, w postaci konieczności umierania. Ta nowa sytuacja prawna daje każdemu człowiekowi gwarancję ponownego przywrócenia do życia poprzez zmartwychwstanie. Innym tematem jest to, co każdy człowiek, co każdy z nas zrobi z tym darem życia, który otrzymuje dzięki Chrystusowi. Ten dar można albo dobrze wykorzystać, albo zlekceważyć, zmarnować w naszym życiu. Chęci Pana Boga odnośnie losów człowieka, odnośnie planów względem człowieka są bardzo jasno wyrażone. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza w rozdziale drugim, w wersetach od 3 do 6 napisał: albowiem to jest rzecz dobra i przyjemna przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i ku znajomości prawdy przyszli. Boć jeden jest Bóg, jeden także pośrednik pomiędzy Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów Jego. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Takie są pragnienia naszego Pana Boga. Naszego Pana Boga miłości i pokoju, jak nazywa go apostoł święty Paweł w swoich pismach. Co jest niezmiernie ważne, Pan Bóg, odwracając przekleństwo grzechu i śmierci, nie działa wbrew zasadzie sprawiedliwości, którą sam ustanowił. Pan Bóg kieruje się nie tylko samą miłością do człowieka, ale także praworządnością i sprawiedliwością. Pomyślmy, kochani, jakie zdanie mielibyśmy o Bogu, który by nie przestrzegał zasad praworządności i posłużył się jakimś wybiegiem, jakimś kruczkiem prawnym po to, chciałby przygotować jakieś obejście prawa, gdy przygotowywał odkupienie dla człowieka. Czy Pan Bóg nie mógł tak uczynić? Mógł. Ale jakie zdanie na temat Stwórcy miałby cały wszechświat, jak pisze apostoł Paweł, byty widzialne i niewidzialne, które on sam powołał do życia? Jakie zdanie na temat Pana Boga miałby także sam szatan, przeciwnik Boży i oskarżyciel naszych braci, jak napisał objawiciel Jan? Jakie argumenty mógłby wtedy mieć Pan Bóg wobec szatana, gdyby sam chciał wybrać jakąś drogę na skróty i posunął się do złamania lub naginania swych własnych praw, swych własnych zasad? Dlatego Pan Bóg nie wybiera takiej drogi. Pan Bóg jest daleki od tego, by łamać swoje własne prawa, które ustanowił i które są doskonałe. Nie było takiej możliwości, by sprawiedliwy Pan Bóg złamał własne zasady i własne doskonałe prawa. Dlatego, żeby odkupić człowieka, musiał oddać życie umiłowany Syn Boży, który jako jedyny mógł tego dzieła dokonać. Kochani, Pan Jezus nie udawał, że cierpi, nie udawał, że umiera, nie udawał, że czuje ból fizyczny, ból psychiczny, gdy jest bity, opluwany, znieważany, gdy jest niesprawiedliwie oskarżany. To nie był jakiś spektakl, ale to były realne wydarzenia, które musiały być bolesne i trudne nie tylko dla Jezusa, ale także dla samego Pana Boga, kochającego Ojca, który mógł odczuwać to, co czuł kiedyś Abraham, ofiarując na ołtarzu swojego własnego Syna. Człowiek, Jezus Chrystus, musiał realnie, namacalnie umrzeć. Musiał oddać życie. Musiał być odcięty od źródła życia, którym jest Jego Ojciec. Pan Jezus umiera na krzyżu, ponosząc przy tym wielkie cierpienia. Po co? Po to, byśmy my mogli żyć. On umiera za nas. Jego ludzkie ciało zostało złożone do grobu i przez długie godziny nie istniał ani tutaj na ziemi, ani też w niebie, skąd został przysłany przez swego Ojca. Nie istniał też w żadnym innym miejscu. Przez pewien czas istniał jedynie w Bożej pamięci, zapisany w Jego Księdze Żywota. Po to, by trzeciego dnia być mocą Bożą przywrócony ponownie do życia, by zmartwychwstać. I to już nie w ludzkim ciele, lecz jako duchowa, wspaniała istota. Tak więc, kochani, możemy powiedzieć, że Pan Bóg uczynił w swym Synu wszystko, co jest nam potrzebne do zbawienia i do życia wiecznego. Zostało to uczynione jako akt jednorazowy, nie wymagający ponawiania, powtarzania, bo tak o arcykapłanie Jezusie pisze apostoł święty Paweł. Przeczytajmy 7 rozdział listu do Hebrajczyków, werset 27. Który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Nasz Pan Jezus złożył ofiarę stanowiącą kompletne i całkowite zadośćuczynienie dla boskiej sprawiedliwości. Nie ma potrzeby dokładania czegokolwiek do raz złożonej ofiary życia Chrystusa, jaka dokonała się na Golgocie. Ta ofiara jest wystarczająca, by nasze pojednanie z Bogiem mogło się dokonać. Za apostołem Piotrem możemy powiedzieć, że Bóg był bardzo hojny w tym swoim wielkim miłosierdziu dla człowieka. Przeczytajmy drugi list Piotra, rozdział pierwszy, wersety 3 i 4. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. To wszystko zostało przez Pana Boga w bardzo precyzyjny, przemyślany sposób zaplanowane. A nasz Pan Jezus dopełnił tego planu zbawienia, dobrowolnie godząc się oddać swoje życie. Kochani, ileż miłości do człowieka, ileż chęci pomocy temu człowiekowi, ileż chęci wypełnienia woli Ojca jest w słowach Pana Jezusa, które zapisał Ewangelista Jan w 10 rozdziale, w wersetach 17 i 18. Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. Takie słowa wypowiada sam Pan Jezus. Teraz, kochani, nasuwa się pytanie. Ile nas kosztuje to usprawiedliwienie z naszego grzechu i zbawienia? Czy jest cena, którą moglibyśmy Panu Bogu za to zapłacić? Apostoł Paweł pisze, że ten dar otrzymujemy zupełnie za darmo. List do Rzymian, rozdział 3, wersety 23 do 25. Apostoł pisze tak: gdyż wszyscy zgrzeszyli, brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Jesteśmy usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, pisze apostoł Paweł. Jakże ważne to słowa. Krew Chrystusa ma wielką wartość w oczach samego Pana Boga, ale i w naszych oczach powinna mieć bardzo wielką wartość. Mimo że dostajemy to za darmo, powinna ta krew mieć dla nas bardzo wielką wartość i znaczenie. Pisze o tym apostoł Piotr. Pierwszy list, pierwszy rozdział, 18 i 19 werset. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Kochani, zauważmy, co pisze apostoł Piotr. Nie ma takiej kwoty na świecie, za którą można by było kupić życie, kupić usprawiedliwienie. Srebro, złoto i złoto, o których tutaj pisze apostoł Piotr, to rzeczy znikome, nic nieznaczące wobec daru krwi baranka. Myślę, że na co dzień powinniśmy o tym również pamiętać. Myślę, kochani, że w tym kontekście rodzi się w nas dość naturalne w tej sytuacji pytanie. Co my na to? Co jest przewidziane dla nas w Bożym planie? Czy każdy z nas tak po prostu może skorzystać z ofiary życia Chrystusa? Jak możemy jako ludzie odnaleźć się w tym wszystkim? W jaki sposób mamy zareagować na to wszystko, co Pan Bóg w swoim Synu dla nas zrobił? Chrystus powiedział, przypomnijmy Jego słowa: ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Zatem jak możemy wkroczyć na drogę do Ojca? Jak stać się Jego dzieckiem? Odpowiedź jest dość prosta, ale to tylko jedna z odpowiedzi. Na tą drogę do Ojca, wyznaczoną przez Chrystusa, na drogę, którą On sam jest, możemy wkroczyć poprzez wiarę. Ten warunek wymienia apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków w rozdziale 11, a w wersecie 6. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Apostoł Paweł w innym miejscu pisze, że wiara jest zjawiskiem dość wyjątkowym, że nie wszyscy ludzie ten dar posiadają, że nie wszyscy mają wiarę, tylko ci, którzy są wrażliwi na sposoby, w jakie Pan Bóg do nas przemawia. W drugim liście do Tesaloniczan, w rozdziale 3, a w wersecie 2 apostoł Paweł pisze o takich ludziach. I abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. Apostoł mówi, że będą tacy ludzie dookoła nas, którym wiara będzie obca. Jednak czy tylko wiara w Boga? Powiedzieliśmy, że to jedna z odpowiedzi na to pytanie. W języku matematyki powiedzielibyśmy, że jest to warunek konieczny, ale niewystarczający. Apostoł Jakub zwraca naszą uwagę, że sama wiara w Boga to jeszcze nie wszystko. W drugim rozdziale, a 19 wersecie listu Jakuba możemy przeczytać słowa: ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. By przystąpić do Pana Boga, musimy przyjąć ofiarę Jego Syna. Uznać, że ta ofiara nas oczyszcza z grzechu, że daje nam usprawiedliwienie i stan pokoju z Bogiem. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 5 rozdziale, który traktuje o usprawiedliwieniu, napisał pierwsze dwa wersety. Usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Poprzez wiarę w ofiarę i krew Chrystusa stajemy przed Bogiem czyści. Jakże wspaniały stan. Stan pokoju z Bogiem. Co dzieje się dalej? Następuje powołanie. Następuje dotknięcie przez samego Pana Boga. Tak apostoł Paweł, jak i sam Pan Jezus stwierdzają, że to właśnie Pan Bóg jest tym, który nas powołuje, który nas pociąga, gdy w naszym sercu jest już wiara, gdy to serce dostrzega dzieła Boże i gdy przypisuje je ich autorowi, a nie na przykład ślepemu losowi, przypadkowi, naturze, jakby chcieli niektórzy. Gdy dostrzegamy znaczenie złożonej za nas ofiary Chrystusa, wtedy Pan Bóg nas zaprasza i pociąga do siebie. W pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 1, a wersecie 9, czytamy: wierny jest Bóg, który was powołał. W Ewangelii świętego Jana, w 6 rozdziale, 44 wersecie, ewangelista zanotował słowa Pana Jezusa: nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec. Wiele jest takich wersetów. Również apostoł Piotr w 5 rozdziale, a 10 wersecie mówi o tym, że to Bóg łaski was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie. Pan Bóg nas powołuje i zaprasza, by przez krew Chrystusa przyjść do Niego, by stać się Jego dzieckiem, by już teraz mieć z Nim społeczność, mieć bliski związek, jaki łączy Ojca i Jego dzieci. Może spodziewamy się w naszym życiu, że Pan Bóg nam wprost przemówi do ucha i powie: ofiaruj mi swoje życie, przyjdź do mnie. Ale myślę, że Pan Bóg nie zadziała tak w naszym życiu. Pan Bóg stwarza nam możliwości, które sprawiają, że możemy Go poznać, że możemy się zbliżyć do Niego, że możemy docenić ofiarę Jego Syna. Pan Bóg powołuje nas i zaprasza, by być podobnym do Jego Syna. A On, Jezus Chrystus, aby stał się naszym współbratem. Często jest tak, że musi się w nas odbyć wielka wewnętrzna walka, nim zdecydujemy się poddać głosowi, wołaniu Pana Boga. Często opieramy się, nie mamy pewności, czy to rzeczywiście jest tak, że to Pan Bóg nas wzywa, że to Pan Bóg nas woła. Pan Bóg nie chce, by przychodząc do Niego, byśmy przychodzili wbrew sobie, wbrew swojej własnej woli. Chce, byśmy dokonali świadomego wyboru. Pan Bóg szanuje wolną wolę człowieka, szanuje jego wybory. Mówiąc krótko, Pan Bóg chce, abyśmy Go w naszym życiu pokochali. I Pan Bóg wie, że tylko zasada dobrowolności może tutaj zadziałać. Pan Bóg chce, byśmy w naszym życiu kierowali się Jego prawem i Jego świętymi zasadami. Ale chce, byśmy to czynili świadomie, z naszej własnej woli, z naszego własnego upodobania i z przekonania. Bardzo ważny jest w naszym życiu moment tego, co Biblia nazywa nawróceniem. Czyli moment, w którym zaczynamy widzieć tylko tę jedną drogę, drogę ku Bogu, gdy pragniemy życia zgodnie z Jego wolą, życia na Jego zasadach. Nawrócenie to rzecz niezmiernie ważna. I nie możemy powiedzieć, że nawet będąc wychowani w chrześcijańskim domu, gdzie zasady wiary są nam wpajane od najmłodszych lat, że nie przeżywamy takiego momentu, kiedy nawiązujemy osobisty kontakt z Panem Bogiem, kiedy nawiązujemy z Nim przymierze i nie widzimy dla siebie innej drogi w życiu. Wiele czasami mamy dylematów, wiele pytań do Pana Boga, do innych współbraci. Jak to jest? Jak to zrobić, żeby móc postępować za Panem Jezusem? Ale w końcu przychodzi moment, kiedy nie znajdujemy w naszym życiu innego rozwiązania, tylko drogę za Jezusem. Te zasady, o których powiedzieliśmy, zasady prawdziwego człowieczeństwa, przybliżył nam i pokazał w praktyce człowiek Jezus Chrystus, jak nazywa naszego Pana apostoł Paweł. To dzięki Niemu możemy widzieć, jak mamy postępować i czym się w życiu kierować, co jest tak naprawdę duchem Bożego prawa i tym, co Pan Bóg chciał, abyśmy z tego prawa zrozumieli. Dlatego jest tak, że Pan Jezus zachęca nas do dobrowolnego naśladowania Go. Jezus nie mówił, co prawda, że ma to być droga usłana różami, ale przeciwnie, jest to droga, która jest związana z cierpieniem, z niesieniem krzyża. W Ewangelii świętego Łukasza w rozdziale 9, a 23 wersecie możemy przeczytać słowa naszego Pana. Potem mówił do wszystkich: jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie i niech co dnia bierze krzyż swój i naśladuje mnie. Naśladowanie naszego Pana jest związane z trudnościami, z cierpieniem. Pan Jezus bardzo uczciwie stawia sprawę. Nie mówi, że wtedy, kiedy zaczniecie mnie naśladować, miną bezpowrotnie wszelkie wasze trudności, jakie macie tu na ziemi. Tak nie będzie. Nadal będziemy borykać się z chorobami, nadal będą chorować nam dzieci, nadal będziemy mieli trudne decyzje do podjęcia w naszym życiu. Ale mimo to ci, którzy wstąpili na tą drogę, wiedzą, że było warto, że to, że robimy to dla Pana Boga, dla Jego Syna, przynosi nam błogosławieństwo i przyjemność. Pan Jezus zachęca nas do tego, by naśladować Go w naszym życiu. Nasuwa się też pytanie, co możemy dać Panu Bogu w zamian za wielkie dary, które w Chrystusie mamy w zasięgu ręki. Dar usprawiedliwienia, wielkie obietnice, nadzieje życia. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 11 rozdziale, w wersetach 33 do 35 pisze tak: o głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga, jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego, bo któż poznał myśl Pana, albo któż był doradcą Jego, albo któż wpierw dał Mu coś, aby za to otrzymać odpłatę. Kochani, wszystko, co mamy na tej ziemi, już wcześniej należało do Pana Boga, do naszego Ojca. Cokolwiek byśmy zechcieli Mu dać, i tak wcześniej było Jego. Co zatem moglibyśmy Mu dać? W Księdze Przypowieści w rozdziale 23, a w wersecie 26 czytamy: Synu mój, daj mi swoje serce, a Twoje oczy niechaj strzegą moich dróg. Jeśli w naszym sercu mamy wdzięczność dla Pana Boga, możemy Mu dać właśnie nasze serce. Możemy Mu dać nasze uczucia. Możemy obiecać, że będziemy już teraz posłuszni Jego prawom, że chcemy uwolnić się od grzechu i chcemy Jemu służyć. Apostoł Paweł z całą mocą zachęca nas właśnie do tego, mówiąc, że służba Panu Bogu, ofiarowanie swojego serca i swojego życia Panu Bogu jest najważniejszą rzeczą, którą teraz możemy uczynić. Możemy ją uczynić właśnie w tym życiu, teraz. Jeśli tylko wierzymy w Boga, jesteśmy usprawiedliwieni z wiary w ofiarę Jego Syna. List do Rzymian, rozdział 12, werset 1, znany werset. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. W kontekście tego wersetu nasuwa się pytanie, czy można być człowiekiem usprawiedliwionym z wiary i nic z tym dalej nie zrobić? Myślę, że ten werset nasuwa nam wniosek, że tak może być, że możemy zatrzymać się na pewnym etapie, ale nic z tym dalej nie zrobić, nie ofiarować swojego ciała jako ofiarę żywą. Tak pisze apostoł Paweł. Dlaczego tak gorąco do tego zachęca? Dlatego, że pewnie widział ludzi, którzy wahali się z dobrymi decyzjami w swoim życiu. Może tak być, że zatrzymamy się na pewnym etapie, ale czy jest to dla nas dobre? Czy nie mamy wrażenia, że coś ważnego tracimy w naszym życiu? Wiele w kontekście rozważań o drodze do Boga w Chrystusie mówimy o służbie dla Pana Boga. Wiele na ten temat mówi sama Biblia. Może niektórym to określenie kojarzy się z wstąpieniem do jakiegoś zakonu, z zamknięciem się w jego murach i tym sposobem uświęcanie się. To być może dla niektórych jest rodzaj służby Panu Bogu. Ale czy służba Panu Bogu, do której zachęca Słowo Boże, to zamknięcie się w murach klasztoru, czy oddalenie się gdzieś na pustelnię, żeby tam Panu Bogu służyć? Nie. Służba Panu Bogu to codzienne, normalne, zwykłe życie. Służba Panu Bogu to często wiele trudnych decyzji, z którymi w naszym życiu musimy się zmierzyć. Służba Panu Bogu to codzienne pytania o to, co jest godne, co święte, co sprawiedliwe. Służba Panu Bogu to codzienne uświęcanie swojego życia. I to z jednego tylko powodu, że pokochaliśmy Pana Boga i w związku z tym chcielibyśmy żyć tak, jak Pan Bóg by tego chciał. A Pan Bóg chciał, abyśmy na co dzień, będąc normalnymi, zwykłymi ludźmi, starali się być świętymi, tak jak On sam jest święty. Apostoł Piotr zacytował słowa zapisane w Torze. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Zauważmy, kochani, jak wysokie standardy powinniśmy osiągnąć. Powinniśmy zmierzać do tego, by być świętymi, tak jak sam Pan Bóg jest święty. W liście do Efezjan w 5 rozdziale apostoł Paweł napisał: bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Pan Bóg pragnie, byśmy w naszym życiu prowadzili świętą wojnę. Nie wojnę z niewiernymi, jak chciałby świat islamu. Nie wojnę z innymi współwierzącymi. Z tymi, którzy być może w jakiś sposób odbiegają od naszego pojęcia pobożności, od naszego pojęcia prawidłowego kontaktu z Panem Bogiem, ale Pan Bóg chce, żebyśmy prowadzili świętą wojnę z samym sobą, z naszymi słabościami, z naszą skłonnością do grzechu. O takiej właśnie wojnie mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 9, wersety 26 i 27. Ja tedy tak bierze, nie jako na niepewne, tak szermuję, nie jako wiatr bijąc, ale karzę ciało moje i w niewolę podbijam, abym snać inszym karząc sam nie był odrzucony. Karzę ciało moje i w niewolę podbijam. To niełatwa wojna w naszym życiu, kochani. To wojna, dla której musimy poświęcić w naszym życiu wiele energii i wiele wysiłku. Każdego dnia musimy pytać samych siebie, co jeszcze mogę zrobić, by być bardziej świętym, bym mógł bardziej naśladować samego Pana Boga, jak pisał apostoł Paweł w liście do Efezjan. Im bardziej w naszym życiu pokochamy Pana Boga, im bardziej pokochamy Jego Syna, tym bardziej skuteczne będą te starania. Tym bardziej, tym lepszy owoc będą przynosić. Taka jest prawidłowość w naszym życiu. Im więcej miłości, tym mniej staramy się krzywdy wyrządzać. To działa także w kontaktach między nami, między ludźmi. Im bardziej się kochamy, tym bardziej chcemy raczej sprawiać sobie przyjemność niż przykrość. Kochani, możemy, podobnie jak uczniowie Pana Jezusa, zapytać: Panie, coś w tym życiu oddajemy, coś ofiarujemy, to jest trudne, narażamy się. Cóż nam za to będzie, jak zapytał apostoł Piotr? Pamiętamy, co Jezus odpowiada na to pytanie? Przeczytajmy fragment Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 19, wersety 27 do 29. Wtedy odpowiadając, Piotr rzekł mu: otośmy my opuścili wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż nam tedy za to będzie? A Jezus rzekł im: zaprawdę powiadam wam, iż wy, którzyście mnie naśladowali w odrodzeniu, gdy usiądzie Syn Człowieczy na stolicy chwały swojej, usiądziecie i wy na 12 stolicach, sądząc 12 pokoleń izraelskich. A każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo żonę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć więcej weźmie i żywot wieczny odziedziczy. Tak Pan Jezus odpowiada na pytanie, cóż nam za to będzie. Pan Jezus daje nadzieję, że już teraz, w tym życiu, możemy spodziewać się wiele radości, choć czasem może to być radość przez łzy. Ale także Pan Jezus w tych słowach, które przeczytaliśmy, daje swoim naśladowcom wielkie nadzieje na przyszłość. Czy możemy pragnąć czegoś więcej niż wiecznego życia w Bożym Królestwie, w harmonii i radości w Bogu? Myślę, że to niewyobrażalne, że Pan Bóg tak wielkie obietnice nam daje. Pan Jezus, odchodząc z ziemi do Ojca, zostawił obietnicę, że powróci i zabierze do siebie tych, którzy są Jego. Ten werset już był dzisiaj cytowany. Rozdział 14 Ewangelii świętego Jana, wersety od 2 do 4. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I werset 4. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Czy znamy drogę? Czy wiemy, jak pokierować naszym życiem? czy chcemy być po stronie Pana Boga w naszym życiu, wiemy, że tą drogą jest Chrystus. Że tylko w Nim i w żadnym innym imieniu, jak napisał apostoł Paweł, nie możemy mieć nadziei życia i być czystymi przed Bogiem i mieć z Nim pokój. Tylko Chrystus jest tą drogą. Apostoł Paweł pisze, że trzeba przebudzić się ze snu, że trzeba odrzucić uczynki ciemności. List do Rzymian, 13 rozdział, wersety od 11 do 14. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili. Albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie, jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, ale nie w swarach i zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. Pytanie, czy my potrzebujemy przebudzić się ze snu? Nie odpowiem wam na to pytanie, kochani. Każdy z nas powinien przeanalizować swoje serce, przeanalizować swoje życie i zastanowić się, czy to wezwanie jest właśnie do nas. Kochani, w naszym życiu nie możemy zrobić nic lepszego, jak tylko posłuchać Bożego zaproszenia, posłuchać Bożego głosu do zapraszającego nas do uczestnictwa w zbawieniu i do służenia Panu Bogu już teraz, w tym życiu, gdy się nazywa dziś, jak to określa apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków. Przeczytajmy może troszkę większy fragment z listu apostoła Pawła z rozdziału 4. Przeczytajmy wersety od 7 do 16. Przeto znowu wyznacza pewien dzień, dzisiaj, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane, dziś, jeśli jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich był do odpocznienia, nie mówiłby Bóg później o innym dniu, a tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny i przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami Tego, przed którym musimy zdać sprawę. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Apostoł Paweł w tym fragmencie mówi między innymi, że nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Panem Bogiem. Każdy z nas w swoim życiu musi określić, w którym kierunku chciałby iść. Czy chciałby być po stronie Pana Boga? Czy chciałby naśladować Jego Syna? Czy też być po drugiej stronie? Myślę, że odpowiedź może być tylko jedna. Pamiętajmy, jeśli Pan Bóg nie odkłada spraw do jutra, jeśli Pan Bóg wyznacza pewien dzień, o którym mówi dziś, teraz, kiedy chce nas poprowadzić swoim duchem, chce nam zapewnić życie w Jego Królestwie, myślę, że tym bardziej my nie powinniśmy w naszym życiu odkładać sprawy naszego zbawienia na potem, bo to właśnie dziś słyszymy Jego zaproszenie. Nie czekajmy na to, aż nasze życie się unormuje, ustabilizuje, że może jak przejdziemy na emeryturę, będziemy mieć trochę więcej czasu, może jak odchowamy wnuki, bo Jego głos słyszymy dzisiaj. Nie odkładajmy spraw na później. Co stoi na przeszkodzie, byśmy właśnie dziś uwierzyli Panu Bogu, uwierzyli w oczyszczającą moc ofiary Jego Syna i byli zbawieni, osiągając już teraz stan pokoju z Bogiem. Co stoi na przeszkodzie, byśmy już dziś zapragnęli wejść do odpocznienia w Bogu, byśmy już dziś przystąpili do tronu łaski, bo mamy arcykapłana, który nie tylko oddał za nas życie, ale także chce współczuć z nami w naszych słabościach. Dlatego, kochani, myślę, że wy, którzy wiele lat temu wstąpiliście na tą drogę, którzy może postarzeliście się na tej drodze, zachęcam was za apostołem Pawłem, abyśmy przepasali nasze biodra, abyśmy byli silnymi w drodze za naszym Panem, abyśmy nie upadali. A wy, kochani, którzy być może dziś po raz pierwszy usłyszeliście o nadziei, którą daje Ewangelia, abyście poważnie zastanowili się nad tym, po której stronie chcecie w waszym życiu być, jakich wyborów chcecie w waszym życiu dokonać. Pamiętajmy, że to On, Jezus Chrystus, jest dla nas drogą, prawdą i życiem. Amen.